Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich pilnych studentów, którzy w ten mroźny poranek jednak postanowili posłuchać, coś się dowiedzieć. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, jesteśmy w świecie świętego Dominika po to, żeby zrozumieć człowieka wielkiego, założyciela zakonu, w którym właśnie sprzęga tak uroczo. No bo to może się, proszę Państwa. Ja zazwyczaj mówię bez mikrofonu, mam nadzieję, że będę słyszalny, a to sobie będzie tak zbierać. Więc jesteśmy w świecie człowieka, który stworzył zakon, w którym było miejsce dla wybitnych ludzi. To jest bez dwóch zdań. To musiało coś... Proszę Państwa, naprawdę, to święty Tomasz, święty Albert, nawet jeżeli mieliśmy bardzo ortodoksyjnych, wybitnych braci, to też ten zakon... Jest taka zasada, to warto o tym wiedzieć, że wybitne miejsca i wybitne przestrzenie, wybitni ludzie, nawet jeżeli się mylą, to ich pomyłki są inspirujące. To jest coś takiego. Proszę Państwa, rzeczywiście ten nasz zakon ma w sobie coś niezwykłego, ponieważ nawet nasi kochani bracia, którzy się mylili, ich pomyłki zapalają, zmieniają rzeczywistość. Na przykład patrz Eckhart, niż Eckhart z XIV wieku, następnie XV wiek Savonarola, XVI wiek Giordano Bruno. Proszę Państwa, to są nawet nasi herezjarchowie, czyli tacy, którzy tworzyli herezję, oni byli wybitni i wielcy. Więc zrozummy teraz, skąd się to wzięło w naszym zakonie, u samego Dominika. Mogliśmy się wczoraj przyglądnąć mentalności i zakonowi benedyktyńskiemu w różnych odmianach, tej takiej konserwatywnej, tradycyjnej w postaci samego świętego Benedykta i później reformowanej w postaci kongregacji kluniackiej, która to wprowadza nowy element, bardzo ważny, mianowicie sprawę libertas, czyli wolności, nie albo wolności, która jest rozumiana trochę w takim naszym duchu, naszych idei wolnościowych, mianowicie niezależności i całkowitej swobody działania. I benedyktyni kluniaccy to wprowadzają. Oczywiście wprowadzając to, wprowadzają również swoje elementy, jakim jest rozwój liturgii, ogromny taki rozwój liturgii, a za tym idzie też bardzo często sprawy finansowe, form zewnętrznych, bogactwa i to oczywiście wpłynęło również na to, że zaczęły pojawiać się reakcje na kluniaków, kluniacy czarni mnisi. Zaraz Państwo, jak przyniesie ojciec Wojciech taki już stemmat, czyli taką już drzewa genealogiczne, sobie ładnie to zobaczycie, jak to wszystko przebiega. Mianowicie czarni mnisi sobie żyją, to są te nurty benedyktyńskie i zaczynają pojawiać się biali mnisi, wśród których warto zapamiętać, to są oczywiście Kameduli, Kartuzi, którzy mieszkają w pięknych miejscach. Tutaj mamy i Romualda z Ravenny, założyciela Kamedułów, i Kamadoli. Tu mamy następnie La Grande Chartreuse, czyli Kartuzja. I wreszcie, proszę Państwa, zakon, który jest, tak jak benedyktyni są naszymi pradziadkami, oni przekazują pewną ilość informacji w tym naszym genotypie, tak samo do tego w tym naszym genotypie zaczyna się pojawiać inny, niezwykle istotny zakon, jaką są, proszę Państwa, Cystersi. Rok 1098. Czyli nagle przeskakujemy z X wieku na koniec wieku XI, pojawia się niejaki Robert z Molesm, benedyktyn z Ravenny, który postanawia z Ravenny, później przeszedł do klasztoru w Molesm, tam został opatem, czyli szefem. To był zakon, to był klasztor, który nie należał do kongregacji kluniackiej, to byli tacy klasyczni benedyktyni i on postanowił, że trzeba rozpocząć życie w całkowicie nowy sposób, nowa odmiana benedyktynów, która będzie z jednej strony reformowanym benedyktynami, ale nie będą to kluniacy. I jednym z elementów, który przyjmuje Robert z Molesm, kiedy zakłada swój zakon, to jest, proszę Państwa, przyjęcie całkowicie nowej formy habitu. To jest habit biały. W odróżnieniu, żeby jasno się odróżnić od czarnych mnichów, przyjmuje habit biały. I tutaj jest przedstawiony na tej ikonie, ale w czarnym habicie. Mógłby ktoś zadać pytanie, dlaczego, co tu za niekonsekwencja jest. Proszę Państwa, Robert Smolesmy zakłada w 1998 roku nową wspólnotę, wspólnota, która mieści się przy trzecim kamieniu, po łacinie Tis Tertium Lapidem, czyli stąd, proszę Państwa, nazwa również Cystersi, zakłada, ale na prośbę swojej wspólnoty Smolesm wraca na powrót do swojego dawnego klasztoru. Natomiast dlatego też zostaje przedstawiony tutaj w czarnym habicie ciągle na tym, mimo że jest założycielem cystersów. Natomiast po prawej, lewej stronie są ci, tacy druga taka grupa założycieli, niejaki Stefan Harding i Bernard Sclervaux, którzy to są takimi już par excellence cystersami. I proszę Państwa, cystersi, którzy mają kilka idei takich swoich, które wprowadzają. Pierwsza rzecz to układają całkowicie nową formę księgi, na której się opierają. To jest tak zwana carta caritatis. System bardzo ściśle ustalony, jak ma wyglądać życie, taki na nowo przemyślana reguła Benedykta, ale w nowym wydaniu. I ta ichniejsza konstytucja nazywa się Carta Caritatis. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ, proszę Państwa, święty Dominik z tą księgą, to jest jedna z tych ksiąg, które Dominik na 100% znał, czytał. Co więcej, postarał się, a musiał zrobić ogromny wysiłek, postarał się o to, żeby zakupić tą księgę wtedy, kiedy był w Osmie jeszcze jako kanonik odpowiedzialny za księgozbiór. On się postarał, żeby w księgozbiorze była Carta Caritatis, uznając, że to jest księga, którą każdy ksiądz powinien przeczytać i powinien znać. I później, kiedy powstaje zakon dominikański, to nasze konstytucje, które powstały na wzór cystersów, ale proszę Państwa, to nie jest tylko na wzór tytułu czy tego, że jest księga, ale 70% pierwszej dystynkcji naszej konstytucji składa się z dwóch dystynkcji, takich dwóch części. 70% pierwszej dystynkcji jest po prostu wzięta od cystersów przez taką drogę norbertańską, ponieważ Norbertanie jeszcze w sobie jakby przemielili, a my żeśmy wzięli to, co przemielili Norbertanie. Ale to zaraz o tym powiem. Natomiast ta księga, tą księgę święty Dominik kupił do Osmy, znał ją, był zafascynowany tą księgą i później ta księga posłużyła do tworzenia w ogóle naszego zakonu. Bardzo dużo części zostało wziętych i skąd Dominik w ogóle był zafascynowany, to od razu powiem, skąd on znał tak dobrze i te inspiracje cysterskie? Między innymi z tego względu, że bardzo blisko Kalerueki, gdzie mieszkał, był również klasztor cystersów. Ale bardzo ciekawej odmiany cystersów. To nie są tacy cystersi mnisi, ale cystersi, taki odłam zbrojny cystersów, tak zwany rycerze, zakon rycerski z Calatrava. O tym jeszcze dwa słowa powiem. Natomiast co jest taką cechą cystersów, które Dominika zafascynowały i które Dominik też przejął? Proszę Państwa, to nie tylko habit, ale również coś takiego jak gigantyczne ubóstwo architektoniczne. Proszę Państwa, między innymi po to, żeby było inaczej niż u Kluniaków. U Kluniaków było pełno złota, ogromne bogactwo. U nas będzie odwrotnie. Właśnie będzie kompletna surowość. Żadnych przedstawień zbyt wielu. Nawet do tego stopnia, że na przykład pierwszym naszej XIII wieku, podobnie jak cystersi, na przykład nie były mile widziane, o tak bym powiedział, nie były mile widziane przedstawienia figuralne, na przykład świętych, rzeźby. To się dopiero, proszę Państwa, pojawia w wieku XIV w naszych wspólnotach rzeźby. To jest o tyle trudne, że jak, proszę Państwa, wszyscy znamy opowieść o świętym Jacku, który ucieka, prawda, z rzeźbą z naszego kościoła. To jest późniejszy, taki XVI-wieczna interpretacja, natomiast w XIII wieku rzeźb nie powinno być. Żadnego wystroju. Nasz święty Dominik bardzo dokładnie określał w swoich konstytucjach na wzór cystersów, stąd to wziął, jaka ma być wysokość kościoła, czego nie może być w kościele, żadnych przedstawień. Cystersi bardzo jasno mówili, żadnych przedstawień, żadnych pięknych obrazów, malowideł, nic. Ma być całkowicie surowe kościoły. te, które są cysterskie, a później dominikańskie. Przy czym święty Dominik jasno określił, jaka ma być wysokość, jak ma wyglądać, natomiast nie powiedział, jak mają kościoły wyglądać na zewnątrz. I dlatego też na przykład dominikanie bardzo często, ponieważ zapis był, że wewnątrz kościoła ma być ubogo, ale ponieważ księgi nie wspominają słowem o tym, jak mają wyglądać na zewnątrz, więc dlatego, proszę Państwa, większość tej sztuki wypłynęła na zewnątrz. Jak sobie pojedziecie na przykład do Sandomierza, to zobaczycie wspaniały ceglany portal z przedstawieniami figuralnymi, z twarzami, z roślinami, które są przepiękne. Już nie mówię o tym, że ten kościół był bardzo często, były cegły, były glazurowane, więc ten kościół błyszczał, świecił się jeszcze w słońcu. On był kolorowy, natomiast jak się wchodziło, to było wszystko zgodnie z konstytucją, oczywiście do lat 60., ponieważ w 60. latach XIII wieku, kiedy były zmiany w naszej konstytucji, gdzieś zapis ten zniknął i na przykład wtedy następuje taka eksplozja sztuki dominikańskiej. Na przykład dominikanie zaczynają robić sobie ogromne, wspaniałe posadzki, które są... Zobaczyliśmy, jak one wyglądają dopiero właśnie dzięki badaniom archeologicznym, które prowadzimy od wielu lat. I odkrywamy, w tym momencie mamy jedną z większych kolekcji chyba w Polsce po Wawelu, druga, płytek ceramicznych, które były na naszych posadzkach. Proszę Państwa, one są tak piękne, bo to są inkrustowane, kolorowe, glazurowane. One są, proszę Państwa, tak piękne, że nasza sztuka współczesna i w ogóle nasze płytki to jest jakaś po prostu nędza przy tym XIII-wiecznym, które są piękne. Teraz, gdyby coś takiego zrobić, to pewnie mógłby sobie pozwolić tylko najbogatsi ludzie na takie wspaniałe. A u nas były całe połacia, podłogi w kościołach były kolorowe, które były z przedstawieniami różnych potworów, stworów mitologicznych, roślinnych, innych. Ludzie chodzili po kolorowych takich kobiercach płytkowych, ale to dopiero lata 60. Natomiast pierwsze pokolenie było bardzo poszane, tak jak Dominik nakazał, tak jak nakazała reguła cysterska, czyli ogromne, ogromne ubóstwo. Kolejna rzecz, a zatem, proszę Państwa, to ono wniknęło, to skromność w architekturze, w dominikanów. I kolejna rzecz, którą wprowadzają cysterci, to jest nowum, mianowicie oni tak, widzieli, że to, co u Kluniaków było w zarządzie, jest dobre, a mianowicie to, że jest władza centralna, która nad tym wszystkim czuwa, żeby to się to nie rozlazło. I cystersi uznali, że rzeczywiście potrzebna jest władza centralna, ale trzeba wprowadzić elementy, które nie będą robiły z opata sito, czyli głównego tego opactwa, tego jak Kluniacy mieli w Kluni swojego opata, tak w sito tego opata głównego, żeby on nie był na wzór monarchy, ale żeby można go było wybierać, można go było ściągać, żeby było to kadencyjne i co więcej wprowadzają takie ciało, jakim jest kapituła. Kapituła, czyli raz w roku, 14 września, co roku mieli się zjeżdżać wszyscy opaci z wszystkich klasztorów cysterskich, z całej Europy i obradować. W tym czasie to kapituła przejmowała władzę w zakonie. Następnie ustalano, co trzeba zmienić, co trzeba wprowadzić do ksiąg. Następnie wprowadzano to i rozjeżdżali się z powrotem opaci po całej Europie i tak, proszę Państwa, rok w rok. I ta zasada kapituł generalnych, ona została wprowadzona przez Dominika i przez Dominikanów do naszego systemu zarządu. I to jest wielka rzecz. Gdyby nie cystersi, to pewnie mogłoby to jakoś inaczej wyglądać, natomiast rzeczywiście ta nie tylko wertykalna, czyli opat i reszta, ale również horyzontalna zasada została wprowadzana z zarządu. Czyli jest kapituła, która tym wszystkim zarządza, kieruje, ściąga, reformuje. To jest bardzo, bardzo interesujące. Jak będzie chwilę czasu, to ja Wam Państwu pokażę, jak wyglądały w ogóle księgi z tego czasu, konstytucji, jak to w ogóle te całe kapituły działały. Natomiast to Dominik na pewno, proszę Państwa, przejął. I mamy jeszcze ostatnią rzecz ważną w tym całym jakby takim najważniejszych punktach, bo pradziadkami są benedyktyni, dziadkami są cystersi, a naszymi ojcami w pewien sposób, proszę Państwa, są Norbertanie lub też premonstratensi, zwani również białymi kanonikami. Co to jest za wspólnota? Proszę Państwa, to jest bardzo interesująca wspólnota życia zakonnego, która pojawia się w wieku XII. Na początku wieku XII za sprawą niejakiego Roberta z Xantem. Stąd też Norbertanie. Co to było? Proszę Państwa, to co dotychczas mówiłem, benedyktyni, kluniacy, cystersi, to są mnisi. A mnisi siedzą sobie w klasztorze i generalnie nie zajmują się wami. Wy jesteście oddani w ręce księży, którzy prowadzą parafię, prowadzą duszpasterstwo, udzielają sakramentów, chrzczą, grzebią, wszystko oni robią. Natomiast mnisi wspaniale wzlatują ku niebiosom, zbawiając siebie we wspólnocie. A ludzie niech sobie robią, co im się podoba, niech się pięknie rozwijają. My się zajmujemy czymś innym. Natomiast ludźmi zajmowali się całkowicie odłam osobny duchowieństwa. Proszę Państwa, to byli księża, z których z takich reform księży, z tych reform wywodzą się na przykład nasi księża diecezjalni. Natomiast księża, którzy chcieli żyć we wspólnocie koło biskupa, byli, czy też według jakichś norm biskupich, zgodnie z regułami biskupich, nazywali się kanonikami. I w zależności, proszę Państwa, jaka to była grupa, przy jakim biskupie, każdy biskup nadawał swoim księżom i w swojej wspólnocie księży różne jakby reguły, różne też sposoby życia. Między innymi pojawiła się bardzo ciekawa wspólnota księży, która postanowiła, że będzie żyć wspólnie, będzie miała wspólnotę stołu i będą taką ramieniem kaznodziejskim lokalnego biskupa. I proszę Państwa, to byli księża zgromadzeni wokół Norberta z Xanten w miejscowości Premontre, stąd też nazwa Premonstratensi. I to jest, proszę Państwa, ciekawa wspólnota, bo to byli księża, którzy spotkali się i mówili: no dobrze, jesteśmy księżmi, żyjemy sobie wspólnie, ale przydałaby się nam jakaś reguła, taka reguła życia, jakaś prosta reguła, taka, żeby nam to, no, te główne rzeczy układało. No więc zastanowili się, jaką przyjmiemy. Mówią: przyjmiemy regułę Augustyna jako podstawową, natomiast jeżeli chodzi o szczegółowe rozwiązania, weźmy sobie regułę na przykład cystersów. I kanonik księża mówią: cystersów, świetna sprawa, pokażcie, jak wygląda ich tom. Zobaczyli Carta Caritatis, wybrali co ciekawsze rzeczy i ułożyli swoją regułę premonstratensów, ale przy okazji też przyjęli, proszę Państwa, białe, od cystersów białe stroje, stąd to byli nazywani biali kanonicy. Biali kanonicy, ponieważ nosili białe stroje przepasane takim paskiem z kółeczkiem. To jest osobna kwestia. Natomiast rzeczywiście, proszę Państwa, oni to przejęli i zaczęli żyć według tej reguły i zaczęli głosić. Ale bardzo ciekawy sposób. Mianowicie w zimie siedzieli i się uczyli. Tak jak my sobie tutaj siedzimy. Natomiast w lecie chodzili i głosili kazania. To jest, proszę Państwa, coś, co jest już bardzo podobne do życia dominikańskiego i do tego, jak Dominik w ogóle funkcjonował, ale oni to jako pierwsi przejęli. Niemniej jednak, proszę Państwa, byli związani z biskupem i głoszenie było jednak bardzo elitarne przy katedrach. Natomiast najprawdopodobniej, proszę Państwa, wspólnota z Premontre, kanonicy biali, wpłynęła na wspólnoty hiszpańskie, kanoników hiszpańskich, a przede wszystkim ruchem premonstratensów byli zafascynowani biskupowie w Osmie, biskupi w Osmie. I między innymi wspólnota kanoników w Osmie to jest wspólnota księży, która zafascynowała się Norbertanami. Norbertanie zafascynowali się cystersami, cystersi zafascynowali się benedyktynami. Widzimy piękne takie przechodzenie. Niemniej jednak, proszę Państwa, to co Dominik zauważył w Osmie, kiedy przybywa w latach 90. około roku 1190 do Osmy, widzi właśnie wspólnotę księży, która jest bardzo ciekawa, żyjąca według norm premonstratensów, ale proszę Państwa, to jest wspólnota, wszyscy mówią, to są reformowani księża, to jest nowa wspólnota, to jest coś całkowicie nowego, nowy ruch. A proszę Państwa, na czym polegała nowość tego i w ogóle tej reformy, reformy i Norbertanów, ale proszę Państwa, również katedry osmiańskiej. I teraz musimy na moment powrócić do jeszcze jednego ważnego elemenciku, bardzo istotnego. Proszę Państwa, zakony się rozwijają, rosną sobie, klasztory się budują. W tym czasie co się dzieje w Kościele? W takim ogólnej, ważnej polityce Kościoła. Mianowicie w roku 1049, czyli 50 lat przed powstaniem cystersów, pojawia się wreszcie pierwszy papież, który przyjeżdża do Rzymu. Nie jest już żadnym księdzem, diakonem czy innym. tylko jest, proszę Państwa, wywodzi się z klasztoru. Nie wiemy jakiego. To był Leon IX. Najprawdopodobniej być może związanego z reformą kluniacką. Ale przyjeżdża do Rzymu i zostaje poproszony o to, czy mógłby zostać papieżem. I między innymi, czy mógłby się zająć reformą urzędów papieskiego. Ponieważ, proszę Państwa, przed 49 rokiem, ja tylko tyle powiem, wszyscy mieli już serdecznie dość ówczesnych papieży. A ostatnim papieżem przed 49 był niejaki Benedykt IX, jak przystało na epokę Benedyktów. Benedykt IX, który był papieżem trzykrotnie, ponieważ dwukrotnie rezygnował. Raz postanowił sprzedać swój urząd swojemu stryjowi, bo już mu się znudziło bycie papieżem. Później miał różne wyskoki w boki. Generalnie, proszę Państwa, był to tak zły papież, zły pontyfikat, że wszyscy historycy w XVII wieku nazwali ten pontyfikat kompletnym dnem. I to tak nawet tego Benedykta IX. I później po tym pontyfikacie wszyscy wiedzieli, jakim papieżem nie można być. I Leon IX, kiedy, proszę Państwa, przybył do Rzymu i zobaczył tą gigantyczną mizerię urzędu papieskiego, postanowił, że trzeba wprowadzić wielką reformę. I usiadł ze swoimi doradcami i zaczął zastanawiać się, w jaki sposób zreformować papiestwo i Kościół. Jak to zrobić? I generalnie wpadli na pomysł, że najlepszą formą reformy będzie to, co sami żeśmy zrobili w naszych klasztorach kluniackich w X wieku. A mianowicie postarajmy się o całkowitą niezależność, o wysokie normy też moralne w zakonie, o życie wręcz takie quasi-monastyczne papieża i duchownych. Jeżeli zrobimy z kościoła taki quasi-klasztor, to będzie dobrze. I proszę Państwa, to jest, jeżeli to uchwycimy, ten moment w XI wieku, to zrozumiemy później ogromnej ilości procesów, które zaczynają się wydarzać. Mianowicie w XI wieku reforma kościoła była reformą na wzór klasztoru. Przede wszystkim dlatego, że nie było innego pomysłu. My możemy mówić, no ale dlaczego jakaś inna forma reformy nie została wprowadzona? Proszę Państwa, oni znali tylko jedną. Mianowicie tak jak było w klasztorze, zróbmy to samo w kościele. Zatem oddzielmy się całkowicie od jakichkolwiek wpływów z zewnątrz. Tak jak do XI wieku bardzo często na przykład papieże ustanawiali władcy świeccy, cesarz, królowie, wpływy były rodów różnych, tutaj papież mówi nie, odcinamy się całkowicie od ruchów jakichkolwiek osób, które nie mają święceń. Proszę Państwa, to jest moment przełomowy w tworzeniu się w ogóle czegoś takiego jak podział na takiego bardzo wyraźnego podziału duchowni, świeccy. Wtedy zaczyna, proszę Państwa, pojawiać się to rozróżnienie Kościół. Kościół coś mówi, Kościół czegoś. Kiedy my nawet używamy tego terminologii, to proszę Państwa, mówiąc, a Kościół to coś tam, my nie myślimy o tym, że przecież Kościołem jesteśmy my wszyscy, którzy jesteśmy ochrzczeni. To jest to, co sprawia, że jesteśmy Kościołem, a nie święcenia czy inne rzeczy. To jest taka podstawowa konsekracja nasza. Proszę Państwa, natomiast my nawet w naszym języku mówimy, że Kościół coś powiedział, nie myślimy o nas, tylko myślimy o biskupach, hierarchii duchownych. To jest, proszę Państwa, wszystko zaczyna się w wieku XI dziać. I od wieku XI zaczyna się po prostu bardzo mocno rozchodzić Kościół rozumiany jako hierarchia i wierni, którzy do tego kościoła przychodzą. Tylko, proszę Państwa, to rozchodzenie się będzie coraz mocniej i coraz bardziej widoczne. Jeszcze w wieku XI, wiek XI, XII, to jest, proszę Państwa, jeszcze ciągle myślenie Kościół jako my. Natomiast od wieku XIII to już Kościół to jest hierarchia duchowni i wierni. Ale jest jasne rozdzielenie. I dlatego na przykład, ja Wam powiem, jest nam bardzo trudno na przykład zrozumieć taką kwestię, jaką jest sławetne morderstwo, to znaczy morderstwo, śmierć męczeńska biskupa Stanisława na Skałce. Że my mówimy, został tutaj ciachnięty przez władcę świeckiego czy przez Kościoła. Proszę Państwa, to nie, oni jeszcze nawet na to tak nie patrzyli, jako na walka władzy świeckiej z władzą duchowną, tylko proszę Państwa, to była walka wewnątrz Kościoła. Była wewnątrz, spór wewnątrz rady państwa, rady królestwa, ale całkowicie wewnątrz. To nie było jeszcze takiego podziału. Oni by patrzyli jak na, no nie no, i Bolesław i Stanisław to jest przedstawiciele jednej eklezji. To jest walka wewnątrz, a nie walka dwóch jakby sił zewnętrznych. Dopiero w wieku XIII, kiedy powstają żywoty świętego Stanisława, jest już całkowicie inne myślenie i wtedy się sobie przeciwstawia. Zły władca świecki, dobry biskup. Ale to jest kompletnie już, to są już, proszę Państwa, kalki XIII wieku. Ale w XIII wieku już się zacznie na przykład pojawiać głosy takie, że świecy to jest bardzo niebezpieczna siła. A papież Bonifacy VIII w roku 1302 wyda, proszę Państwa, sławny dokument, który będzie się rozpoczynał od słów clericis laicos, czyli świeccy od zawsze szkodzili Kościołowi. Proszę Państwa, wielki taki dokument, już mówiąc o tym, i to się będzie coraz bardziej rozchodzić, coraz mocniej do tego stopnia, że właśnie, proszę Państwa, dopiero tak naprawdę Sobór Watykański II na nowo zaczął tak mocno przypominać, że Kościołem jesteśmy wszyscy, że są różne stopnie posługiwania, ale w Kościele wszyscy jesteśmy odpowiedzialni i wspólnie w tym Kościele jesteśmy. Ale niestety to, co się wydarzyło w wieku XI, to rozejście się, ono ma swoje skutki. Nawet gdzieś tam kilka lat temu miał sławny jeden z hierarchów, tak ładnie, no chciał dobrze i wyszedł na wały jasnogórskie i tak widząc te dziesiątki tłumy świeckich tam na dole, powiedział tak pięknie, że Kościół bez świeckich byłby uboższy. No jakoś by sobie pewnie poradził, no ale... Ale proszę Państwa, to jest coś, co się wydarza w wieku XI i dopiero, proszę Państwa, około roku 1398 jeden dominikanin, to jest ważny element, niejaki Robert Duz, 33-latek, wymyślił i umarł. Ale to taki ładny, elegancki wiek, żeby umrzeć. Jak się ma 33 lata, to tak się to od razu się jakoś tak ma wiek chrystusowy, dobry. I proszę Państwa, on zaczął zastanawiać się nad tym, co się takiego wydarzyło w reformie Kościoła, że jednak nie działa, że właśnie to jest taki mocny podział na świeccy duchowni, hierarchia i wierni świeccy. I doszedł do wniosku, że wiem, jaki błąd żeśmy popełnili. Mianowicie doszedł, zapomnieliśmy, że prawdziwa reforma każdej organizacji, a szczególnie Kościoła, też wspólnoty, musi mieć miejsce in capite et in membris. Czyli nie tylko w głowie, ale również w całych wszystkich członkach. Natomiast reforma Grzegorza VII i całej tej nurtu XI wieku, to proszę Państwa, była reforma głowy. Ponieważ była jakaś taka idea, że jeżeli zreformujemy papiestwo i duchownych, to wtedy będzie też ładnie się będą świeccy, tak? Będziemy tak pięknie emanować naszym przykładem i wy będziecie się zmieniać, tak? Od samego obcowania z nami. Natomiast, proszę Państwa, Robert Duss mówi nie. Prawdziwa reforma jest wtedy, kiedy i duchowni się zmieniają, i świeccy się zmieniają. I wszystkie sobory od XIV wieku, Wien, Konstancja, Bazylea, wszystkie będą powtarzać, reforma musi być in capite et in membris. Ale proszę Państwa, to już było za późno. To się już tak rozeszło, że w pewnym momencie w XIV wieku ludzie zaczęli mówić, my już w ogóle nie potrzebujemy Kościoła. Kościoła w znaczeniu hierarchii, księży. My możemy sobie sami poradzić w drodze zbawienia. Ale to jest, proszę Państwa, rozchodzenie się. Tylko ja bym chciał, żebyście Państwo dobrze zrozumieli, że, bo może tak brzmieć, że w takim razie w XI wieku ci papieże zrobili straszną rzecz. Nie, oni, proszę Państwa, zrobili co mogli, zrobili wielką rzecz, ponieważ zaczęli się rzeczywiście pojawiać wybitni papieże, którzy na przykład powiedzieli księżom, nie możecie mieć konkubin, nie możecie uprawiać ówczesnego łapówkarstwa, to się tak ładnie nazywa symonia, tylko musicie żyć porządnie. Przede wszystkim wysyłał jeden komunikat. Musicie żyć jak zakonnicy. Tak jak w klasztorze my żeśmy żyli ubogo, według ślubów ubóstwa, czystości, posłuszeństwa, tak również duchowni, jeżeli mają się reformować, mają tak samo żyć. I dlatego na przykład, proszę Państwa, w wieku XII sobory zaczynają wprowadzać celibat dla księży. Coś, co było naturalne w życiu zakonnym, zostaje to wprowadzone również rozciągnięte na duchownych. Sobór Laterański I, II, 1123-1139, to jest regulacja tych wszystkich spraw, ale to jest pewna monachizacja, monastyzacja życia też duchownych. I to jest ważna rzecz. Tylko jeżeli teraz to, proszę Państwa, uchwycimy, mianowicie reforma duchownych, to trzeba powiedzieć, no dobrze, duchowni się reformują. A co ze świeckimi? A świeccy, proszę Państwa, nie siedzieli, nie czekali, aż ich księża proboszczowie i wikarze się uświęcą tak, żeby to po prostu emanować tą swoją świętością na nich, tylko wzięli sprawę w swoje ręce. I, proszę Państwa, tutaj mamy, może Pani Kasiu tak puścić. Tutaj dopiero dzisiaj, proszę Państwa, dostaniecie taką, która wygląda, proszę Państwa, jeżeli byście nie mieli tego wykładu wcześniej, to byście powiedzieli, że jakieś szaleństwo matematyka, czy jakiegoś człowieka, który nie wie, co zrobić z ilością strzałeczek i różnych innych rzeczy. Natomiast to jest, proszę Państwa, taki schemat, który w tym momencie pozwala nam zrozumieć, jak, co, od kogo, gdzie i sobie od kogo brał. Oczywiście tutaj na tych karteczkach, zobaczycie sobie, jest to wszystko bardzo szczegółowo rozpisane, znaczy o wiele bardziej szczegółowo niż Państwu tutaj mówię, ale jak sobie weźmiecie to tak na spokojnie, usiądziecie, to w tym momencie zaczniecie widzieć tutaj kto, od czego, jak sobie te strzałeczki idą, żeby doprowadzić aż do naszego Dominika. Tam jeszcze, proszę Państwa, włączyłem i franciszkanów, i karmelitów, tak żeby oni również sobie byli. Natomiast to jest takie doprowadzenie do powstania naszego zakonu. Natomiast ważna rzecz jest jeszcze jedna. Ponieważ to, co dotychczas Wam przedstawiłem, to jest, proszę Państwa, zaraz Panią Kasię poprosimy o to, żeby nam załączyła tą drugą prezentację. Dobrze, że mamy wśród nas osoby właśnie taką zdolną w tej materii. Proszę Państwa, ponieważ tutaj macie pochodzenie po kolei pozytywne. Ale proszę Państwa, Dominikanie, jesteśmy w czasach Grzegorzów i reformy gregoriańskiej, tej wielkiej reformy. Proszę Państwa, pojawia się kolejna rzecz, mianowicie oddolna. Ponieważ zawsze na wszystko wpływa, mają wpływ i pozytywne rzeczy, ale proszę Państwa, również negatywne też mają na nas wpływ bardzo duży. I na świętego Dominika pewne rzeczy nieortodoksyjne, to się nazywa heterodoksyjne, również wpłynęły. Proszę Państwa, dwie ważne herezje, które są kluczowe w zrozumieniu też powstania Dominikanów. Ponieważ wiek XII księża się formują. Księża odsyłają swoje konkubiny, przestają kupczyć urzędami, zaczynają siedzieć w szkołach, ponieważ reforma gregoriańska też niestety kazała księżom się uczyć. Stąd, proszę Państwa, zaczynają powstawać uniwersytety, szkoły przyklasztorne. Cała edukacja jest związana, proszę Państwa, z wielkim nurtem reformy duchownych. A przy okazji później się okazuje, że też świecy fajnie za tym mogą funkcjonować, ponieważ mogą korzystać z tych dóbr wypracowanych, jakim jest na przykład uniwersytet. Ale księża się kształcą, uczą, a duchowni nie siedzą i nie czekają, ale zaczynają sami szukać zrozumienia i poznania teologii, wiary i Biblii. I na przykład, proszę Państwa, zaczynają się pojawiać w wieku XII pierwsze tłumaczenia Biblii na języki takie narodowe, takimi jakimi ludzie się posługiwali, nie łacina, ale zaczynają powstawać na przykład Biblię w języku okcytańskim, czyli taki język połączenie starofrancuskiego ze starohiszpańskim, którym to językiem, proszę Państwa, ludzie się posługiwali. Oczywiście ten język był, jak przystał na języki wernakularne w wieku XII, jeszcze niewypracowane, ale oni chcieli czytać. A co im zostawało? Zostawała im łacina, którą nawet księża dobrze nie znali. Więc dlatego zaczęły się pojawiać tłumaczenia i zaczęli czytać. Zaczęli interpretować. I na podstawie, proszę Państwa, tej interpretacji Biblii ludzie zaczęli dochodzić do przedziwnych wniosków. Proszę Państwa, dwie szkoły interpretacji. Ja to, co tutaj mówię, ja Wam oczywiście przedstawiam jedną z hipotez, skąd wzięły się herezje w XII wieku, te takie główne europejskie. Ale wydaje mi się, że nawet jeżeli ona nie jest do końca pełny obraz, nie daje, to daje taką szczelinę, przez którą można zobaczyć sobie, jak to wyglądało i skąd się to wzięło. Proszę Państwa, dwie szkoły interpretacji Biblii. Pierwsza to jest szkoła katarska. Katarzy na terenie, macie tutaj zaznaczone, na terenie Prowancja, Langwedocja, południowa Francja, zaczynają pojawiać się grupy, których świeckich, którzy sami, proszę Państwa, określają się jako boni chrześcijanie, dobrzy chrześcijanie, którzy zaczynają interpretować Biblię w takim duchu manichejskim, czyli największym skrócie i uproszczeniu, świat nasz jest światem, który jest w zarządzie złego. tutaj działają demony, tutaj jedyne zajęcie mają tak naprawdę egzorcyści. To jest, proszę Państwa, świat jest opanowany przez złego. Wszystko jest złe. Materia, wszystko co robimy, tak, to co jest prawdziwe i to co jest piękne, to jest tylko duchowe. To dopiero będzie po śmierci. A tutaj, proszę Państwa, to jest nędza, to jest wielki świat we władaniu złego. A niektórzy katarzy szli dalej, mówiąc, ten cały świat materialny jest stworzony przez Boga złego. Stąd też zło, stąd też cierpienie. On jest za to wszystko odpowiedzialny. To jest taka prosta odpowiedź na pytanie unde malum, skąd zło? Mianowicie stworzył je Bóg zły. A skąd brali taką interpretację? Między innymi z interpretacji prologu Janowego, gdzie było powiedziane, na początku było słowo i później było, przez nie wszystko się stało, a bez niego stało się nic. Tak jak jest to ładnie, ładnie po łacinie. I dla nich to było jasne, że tak. Przez Boga stało się wszystko, a bez Boga, tego dobrego, zostało stworzone nic. A ową nicością jest materia, jest ten świat. A zatem, proszę Państwa, mamy piękne dwie zasady. Zasada dobra, Bóg dobry, Bóg zły, On tym wszystkim rządzi. Taka bardzo prosta teologia. Oczywiście ona może też tak brzmieć w moich ustach tak wręcz prostacko, ale ona wynikała z takich nurtów manichejskich, które miały miejsce w Kościele już w IV wieku. I one, ten manichejzm, on ciągle był i my, proszę Państwa, my również mamy w sobie ciągle zaszczepioną takie właśnie małe ziarna manicheizmu, które na przykład wyrażają się w takiej pogardzie dla ciała. Ciało jest samo w sobie, ono jest podejrzane, co najmniej podejrzane. To jest to wszystko, trzeba bardzo tutaj uważać, bo ono to tak, tam się w ogóle siedzą straszne pożądliwości, inne rzeczy, trzeba je katować. Proszę Państwa, i to jest, my wszyscy jesteśmy takimi, ja to nazywam DDM, czyli dorosłymi dziećmi manichejczyka. Czyli mamy to w sobie po prostu taki syndrom, w którym Kościół mocno od XII wieku próbował właśnie dzięki katarom, ponieważ katarzy się pojawili w takiej bardzo podkreślonej formie, przerysowanej w ogóle takiej niechęci i pogardy do ciała, więc Kościół zaczął bardzo mocno reagować, mówiąc, ciało jest dobre. Co więcej, na przykład małżeństwo, ponieważ katarzy odrzucają małżeństwo, uznają, że to jest, proszę Państwa, najgorsze, co może być, ponieważ łączy się z pożądliwością. Co więcej, sprowadza się biednych ludzi na ziemię, kolejnych. To jest w ogóle straszna rzecz, to małżeństwo. Więc Kościół, proszę Państwa, w ramach reakcji na to, na Soborze Laterańskim II w 1139 roku, po raz pierwszy powiedział, małżeństwo między mężczyzną i kobietą jest czymś dobrym. Tak trochę na przekór heretykom, ale dzięki temu, proszę Państwa, zaczyna rozwijać się cała teologia małżeństwa, też takiego pozytywnego, też prokreacyjności. To jest bardzo, bardzo dużo idei dzięki katarom, natomiast katarzy z ogromną nieufnością, mówiąc, to wszystko to jest marność, to jest nędza. Trzeba wszystko zrobić, żeby to ciało jak najbardziej z tego więzienia uciec i się wyzwolić. Natomiast porządna katolicka teologia mówiła nie, ponieważ Chrystus się wcielił, to wcielenie jest prawdziwe. Ono nie jest jakieś takie efemeryczne. Na przykład katarzy mówi, że Chrystus nie przyjął prawdziwego ciała. To ciało od początku było ciałem niezwykłym. Nawet do tego stopnia, że Jezus według katarów nie urodził się normalnie, tylko urodził się przez ucho Maryi. To nie, tam nie mógł, nie było żadnych elementów seksualnych. To wszystko musiało być wolne od jakiejkolwiek seksualności. Natomiast, proszę Państwa, generalnie katarzy znali bardzo dobrze Pismo Święte, potrafili interpretować oczywiście w swoim kluczu i w swoim duchu, ale to doprowadziło, proszę Państwa, do tego, że zaczęli wchodzić w coraz większy konflikt też z ówczesnym klerem i to się wszystko skończyło tym, że oni odrzucili całkowicie duchowieństwo, odrzucili też sakramenty, ponieważ sakramenty odbywały się przez materię, na przykład chrzest, przez wodę, Eucharystia, przez chleb, wino, inne w ogóle sakramenty, które odbywają się w ogóle za pomocą też rzeczy, więc to jest, czy też więc odrzucono całą sakramentologię i od tej pory katarzy zaczęli sobie żyć, mówiąc, że my żyjemy jak prawdziwi chrześcijanie, tym bardziej, że żyli rzeczywiście bardzo ubogo, vita evangelica. I to jest pierwszy nurt. Drugi nurt, o którym warto wiedzieć, to są na terenie, tak w dolinie Rodanu, Lyon i okolice, pojawia się niejaki Waldo, który później dostaje imię Piotra, który czytając Pismo Święte również, proszę Państwa, chce głosić Ewangelię wszędzie i na wszelkie sposoby, ale również na przykład jego zwolennicy zaczynają, posługując się Pismem Świętym, zaczynają mówić, no dobrze, ale gdzie w Piśmie Świętym jest wprost napisane na przykład o czyśćcu, o jakichś sakramentach, o tradycji, a zatem, proszę Państwa, odrzucono to wszystko, czego nie było w Piśmie Świętym i Waldensi, stąd też od Waldo wywodzi się Waldensi, to jest tacy, oni są na przykład protestanci XVI-wieczni późniejsi, na przykład odwoływali się do Waldensów jako do swojego takiego pomostu między pierwotnym chrześcijaństwem, właśnie tym średniowiecznym i wielką reformą XVI wieku. Waldensi powrócili do takiego życia właśnie ewangelicznego, zgodnego sola scriptura, byśmy to nazwali. Ale proszę Państwa, oczywiście to doprowadziło równocześnie też do konfliktu z ówczesną hierarchią i duchowieństwem. Przy czym na przykład sami Waldensi nie znosili Katarów, uznając, że Katarzy to są w ogóle arcyheretycy, tak ich nazywali, nie wiedząc o tym, że sam Kościół i Waldensów, i Katarów traktował na równi, uznając, że jedni i drudzy to są wstrętni heretycy. Natomiast proszę Państwa, takie dwie herezje sobie wpływały, gdzie mamy przede wszystkim ubogie życie Vita Evangelica i zamiłowanie do Pisma Świętego i do studium. Co XII, XIII wiek, proszę Państwa, to jest dopiero... Ja strasznie żałuję jednej rzeczy, tak przyznam szczerze, ale to jest oczywiście ahistoryczne i takie myślenie, ale żałuję. Mianowicie, że rzeczywiście, że Katarzy i Waldensi i w ogóle Kościół jakoś wspólnie nie spotkał, nie zorganizowali kongresu biblijnego i się nie zastanowili, co trzeba innym, żeby tak się, że rzeczywiście Pismo jest dobre i trzeba je czytać. A proszę Państwa, niestety ruch katarski doprowadził do tego i w ogóle Waldensi, że Biblia, tak jak ona zaczęła się pojawiać, zaczęli ludzie czytać, tak natychmiastowo przestali je czytać. Ponieważ okazało się, że czytanie Biblii może prowadzić do właśnie uszkodzenia ciała lub innych chorób, a nawet śmierci, jak pokazuje duchowy. Więc, proszę Państwa, ludzie przestali czytać Pismo Święte. Oczywiście Pismo Święte było zarezerwowane dla mistrzów i dla tych, którzy się znają i którzy mają dopiero przekazywać ludziom, co nie znaczy, od razu trzeba powiedzieć, że ludzie nie znali Pisma Świętego. To jest ciekawe, nie czytali, ale to nie znaczy, że nie znali, ponieważ równocześnie zaczęła się pojawiać ogromna też taka formy kształcenia biblijnego ludzi, na przykład w postaci obrazów, taka Biblia Pauper, przede wszystkim XV wiek, ale również za pomocą, proszę Państwa, całych pieśni. Ludzie na przykład potrafili śpiewać 40 zwrotek Księgi Hioba albo jakieś inne, gdzie wszystko to śpiewali i znali. Oni znali o wiele lepiej Biblię od nas. Oni byli w stanie całą genealogię Chrystusa wyrecytować, śpiewając, tańcząc czy jakieś inne w rymowarkach, ale potrafili to. Natomiast nie czytali. I proszę Państwa, to się utrzymało bardzo długo. Ta nieufność do takiego samemu interpretowania Pisma Świętego aż do Soboru Watykańskiego II, kiedy na nowo Kościół mówi, trzeba czytać. Gdzie się zaczęło powtarzać za Hieronimem nieznajomość Pisma z nieznajomością Chrystusa. Ale proszę Państwa, to jest długa droga do tego stopnia, że niedawno jeden z ojców, Józef Płciłowski, mi ładną historyjkę powiedział. Mianowicie mówi, zapytał się pewnej pani, czy czyta pani Biblię? A ona powiedziała, a broń mnie Boże, czy ja jestem porządna katoliczka, nie jakaś jehowitka. No i to jest, proszę Państwa, to pokazuje właśnie taką ogromną rzecz, taką nieufność, która niestety została wszczepiona, ona się pojawiła i to jest coś, co my w ogóle teraz nadrabiamy, gdzie teraz się mówi, że każdy powinien znać, mieć Pismo Święte i czytać. Natomiast ci, proszę Państwa, heretycy czytali. I teraz już idziemy do Dominika. Bardzo dużo tutaj są, mamy zarysowane tło, w którym Dominik żył, atmosfera, w której się obraca. Dominik rodzi się w Kastylii, Caleruega. Proszę Państwa, na tym zdjęciu wygląda to tak, jakby to była wielka mieścina. Proszę Państwa, to jest gigantyczna, jak mówią Francuzi, La Pontoise, czyli pipidówka, która składa się z wielkiego klasztoru i kilku domków. Ja nie wiem skąd, ja mam wrażenie, że to jest jakiś Photoshop, że tych domków jest za dużo, jak tam byłem. Natomiast proszę Państwa, Caleruega jest piękna. Dominik rodzi się w normalnej rodzinie. To jest też ważny element w jego genotypie. Miał normalną rodzinę. Oczywiście, proszę Państwa, wielu braci nie lubi tego, jak mówię, że miał normalną rodzinę, ponieważ teraz jest moda na to, że najlepiej, żeby być najpierw nikim. jakimś takim na przykład obdartuchem, walczyć z kościołem, palić, pić i robić różne rzeczy. I później nagle pewnego dnia człowieka coś nagle się nawraca i z bycia nikim, z dziarami, z tatuażami nagle staje się wielkim świętym, wspaniałym. Coś ala święty Franciszek był, prawda, takim żołdakiem, gościem, który wchodzi w konflikt i nagle staje się świętym Franciszkiem, który lata 5 cm nad ziemią. Jakie wspaniałe nawrócenie, prawda? To lubimy. No ale większość z nas, trzeba jasno powiedzieć, no żyje w normalnych rodzinach. Generalnie nie miał czasu ani możliwości się specjalnie upodlić w świecie. No to jest całkowicie normalne. Co to znaczy, proszę Państwa, że nasze życia są nudne? Nie. Święty Dominik wywodził się z normalnej rodziny. Mama była normalna, tata był zwykłym biznesmenem, który jeździł. Miał brata Manesa, najprawdopodobniej miał też jeszcze jednego brata Antoniego, ale to już jest trochę legendarne. Urodził się codziennie, no myślę, że no, może codziennie to za duże słowo, ale mamusia przynajmniej raz w tygodniu postanowiła sobie chodzić do pobliskiego kościoła, mianowicie do Benedyktynów, w którym to znajdował się relikwie i grób świętego Dominika Silo z Benedyktyna. Chodziła tam i się pobożnie modliła przed Benedyktem, żeby tak się mógł urodzić i wspaniały syn, a jak się urodzi, to nadam mu imię takie, jak ty masz, święty Dominiku Silo. No i Dominik oczywiście dostał imię Dominika po Dominiku Silos, po Benedyktynie. Mamusia później ciągała tego Dominika za rączkę co niedzielę do opactwa, po to, żeby posłuchał, jak ładnie śpiewają, jacy to są porządni mnisi. Widzisz, jak tutaj jakie drzemiki robią, jakie czekoladki sprzedają, jeszcze inne rzeczy. A tutaj taki ojciec Leon takie fajne rzeczy gada. I generalnie Dominik chodził z tą mamusią do eleganckiego klasztoru, oglądając wspaniałe krużnemki, za które teraz trzeba zapłacić 4 euro, żeby sobie wejść i zobaczyć. Ale rzeczywiście są piękne i mamusia na pewno była zachwycona, jakie to wspaniałe miejsce jest na świecie. I Dominik przez wiele lat znał Benedyktynów. Patrzył, jak ci mnisi żyją, jak śpiewają, jak się zachowują, co czytają, według czego żyją. Proszę Państwa, on znał to, co ja wam powiedziałam o Benedyktynach, on to doskonale znał. Natomiast mamusia go brała do Benedyktynów, takie kilka, to jest około 30 km chyba od Kaleruegi, właśnie Silos. Natomiast tatuś brał synka po południach, jak już wracali z mamusią, nie wiem w jaki sposób, te 30 km, ale może jakiś sposób. Tatuś brał Dominika gdzie indziej, mówiąc, na pewno Benedyktyni są świetni, wspaniali i wspaniale śpiewają, ale dziecko moje drogie, ty musisz też zobaczyć prawdziwe życie. Też zobaczyć, jak wyglądają też inni mnisi, którzy są inni kompletnie. I brał do opactwa takich kalatrawensów w San Gumiel, mieli mianowicie rycerze, cystersi, którzy to byli niezwykli cystersi. Proszę Państwa, ponieważ cystersi są podobnie jak benedyktyni, tylko bardziej surowi, natomiast cystersi założyli również swój odłam rycerski. Mianowicie tacy mnisi, którzy mogą nosić miecz, co więcej do ich charyzmatu należało bronienie chrześcijan, a w ramach, tak jak na przykład cystersi czy benedyktyni musieli regularnie czytać księgi, tak ci mieli w ramach programu dnia ćwiczenia fizyczne i walenie tam mieczem, fektunek i wszystkie inne rzeczy. Więc tatuś brał Dominika również, by zobaczył innych mnichów, którzy żyją według innej reguły, mianowicie carta caritatis, i walczą. Ja myślę, że Dominik miał pełny ogląd życia zakonnego. Tam pobożnych, uduchowionych, tutaj również uduchowionych, ale walecznych, którzy walczyli przede wszystkim. To jest, proszę Państwa, bardzo ciekawy ten zakon kalatrawensów, ponieważ oni zostali powołani, tak jak mamy templariuszy, joanitów, krzyżaków, innych, którzy byli, powstali przede wszystkim na terenie Ziemi Świętej, tak ci powstali w celu bronienia przed najazdami Saracenów, muzułmanów, czy jak ich tam inaczej nazwiemy, właśnie na terenie Hiszpanii ówczesnej. Proszę Państwa, i oni bronili tych terenów właśnie Kastylii, Królestwa Kastylii i Leonu przed najazdami i to było ich główne zadanie. A zatem Dominik widział i benedyktynów, i cystersów i się im bardzo dokładnie przyglądał. Między innymi co zobaczył? Zobaczył, że ci rycerze mają porządne pasy. Benedyktyni to mają takie paseczki ładne, jak te, żeby im tam tylko ten habicik nie spadł. Się. Natomiast ci cystersi z Kalatrawa mieli porządne pasy, ponieważ te pasy musiały utrzymać miecz i dlatego też miały wspaniałe, to się tak nazywało, one się nazywały zona cum fibula, mianowicie wspaniałe takie sprzączki, do tego te pasy miały też takie zwisy tutaj, takie rycerskie, między innymi po to, z różnych powodów te zwisy były, ale przede wszystkim, proszę Państwa, to były porządne pasy rycerskie i nasz zakon od samego początku miał pasy rycerzy z Kalatrawa. Ale my mieliśmy coś więcej niż tylko pasy rycerzy z Kalatrawa. Mieliśmy na przykład jeszcze jedną rzecz, taką podstawową. Mianowicie, czy można by minimalnie podnieść ten... Można nawet w ogóle tak podnieść do połowy. Pani Kasiu, tutaj. Ja przepraszam, że ja Panią tak koniecznie... O, także, o, to może sobie być. Może,
Wyszliśmy poza stop i teraz ciężko będzie chyba wrócić. Ale zaraz, spróbujmy jeszcze, może się mechanizm nawróci.
Nawróć się. Dobra, jeżeli sobie idzie i stop. Super, świetnie. Super, a, rewelacja. Dziękuję.
Doktor nauk technicznych.
Proszę Państwa, jedną rzeczy, którą mieli rycerze z Kalatrawa, były ich proporcje i herby. I między innymi herbem rycerzy z Kalatrawa był krzyż. Proszę Państwa, ten krzyż, który jest krzyżem, jak wiecie doskonale, dominikańskim. Ten krzyż, proszę Państwa, to jest krzyż, w którym pisany jest, one są, nie, są dwie elementy maryjne, mianowicie to jest tutaj, nie, to muszę sobie spokojnie, myślę, że to aż tak bardzo, Państwo widzicie, tak. Proszę Państwa, gdzie jest wpisane tutaj to, lilijki, które nie są lilijkami tak naprawdę, to później dopiero jest XIV-wieczna interpretacja tych, natomiast to jest, proszę Państwa, uncjalne M, oznaczające Maryję. Skut od Maryi. I ten krzyż miał, proszę Państwa, takie wpisane M w te boki. I ten krzyż, później jeszcze, który zostaje w stylu Gironé, o, gdzie jest biało-czarny, staje się, proszę Państwa, nasz. Oni, rycerze z Kalatrawa, też mieli ten gironiczny, czy Gironé krzyż, tylko mieli inne kolory, czerwone. Natomiast, proszę Państwa, on jest identyczny. Dominik nie wymyślał. On nie siedział całymi nocami i się zastanawiał, jakie tu logo wymyślić dla naszego zakonu. Tak, żeby to było... Nie, on widział, że to mu się bardzo podoba, jest maryjnym elementem, u Dominikanów bardzo mocny to był aspekt i przyjął po prostu krzyż rycerzy z Kalatrawa. I to warto wiedzieć to, bo nosimy, wielu z nas ma te krzyżyki dominikańskie z trzeciego zakonu, że to jest po prostu wzięte od Kalatrawesów. I trzecia rzecz, która jest od nich wzięta, to jest, proszę Państwa, między innymi podział na prowincje. Ponieważ to, żeśmy wzięli też z systemu zakonów rycerskich, przede wszystkim właśnie Kalatrawesów. Niektórzy mówią też templariuszy, ale raczej ja się skłaniam do tego, że to jest po prostu Kalatrawesi. Może templariusze, ale raczej tak. Więc trzy rzeczy zostały wzięte. Ewidentnie, proszę Państwa, to pokazuje jedną rzecz, już nie mówiąc o karta caritatis, że ci rycerze mieli ogromny wpływ na świętego Dominika. Przy czym, proszę Państwa, święty Dominik nie założył zakonu rycerskiego. Nie założył zakonu, który będzie w jakikolwiek sposób stosował coercitio, czyli przemoc. Tylko będzie zakonem, być może właśnie widząc to wszystko, mając takie spektrum możliwości, które obserwował, wybrał całkowicie inny sposób funkcjonowania. Ale proszę Państwa, czyli tak. Mamy naszego Dominika Silos. Mamy Kalerue. Mamy naszych benedyktynów, to już pamiętajcie, cystersów. I proszę Państwa, trzecia rzecz ważna, a mianowicie święty Dominik mimo to nie poszedł. Rodzice nie oddali go ani do klasztoru benedyktynów, ani też do nich specjalnie się jakoś nie silił, żeby pójść do Calatravensów. Tym bardziej, że mógł, ponieważ ten zakon rycerski przyjmował również ludzi nieszlachetnie urodzonych, co my nie wiemy po prostu, w jakiej rodzinie Dominik się urodził, czy tam jest było jakieś szlachectwo. Te w ogóle późniejsze dopiski i w ogóle połączenia z Guzmanami, z rodem, to jest, proszę Państwa, to jest późniejsze, tak zwane poprzez naturaleca dołączenie, dlatego ja na przykład w ogóle unikam mówienia Dominik Guzman, tylko Dominik Scalerueg. To jest właściwe określenie. Guzmanowie to jest późniejszy dodatek. Być może tak było, ale to jest raczej, wydaje mi się, że to jest podciąganie Dominika pod jeden ród. Natomiast Dominik nie wybiera benedyktynów, zna ich. Nie wybiera cystersów, kalatrawensów, zna ich. Tylko idzie drogą mianowicie takiego księdza, podobnie jak wuj. Ponieważ wpływ bardzo często najbliższy ma rodzina. A wuj świętego Dominika był porządnym księdzem, Eugeniuszem Bomblem, który sobie żył gdzieś w jakiejś tam na plebanii i został oddany Dominik do wuja, żeby wuj go zaczął uczyć. Tak, proszę Państwa, nie było seminariów duchownych jeszcze wtedy. Seminaria się pojawiały dopiero w XVI wieku, więc trzeba było jeszcze trochę poczekać. Dotychczas ksiądz, jak chciał być księdzem, to się uczył przy jakimś księdzu proboszczu, czytania, pisania, takich podstaw, że potrafił mszał odczytać. I generalnie Dominik również poszedł do swojego wuja. Później, ponieważ wykazywał Dominik zdolności, więc został oddany na dalsze studia do Palencji. Taki zrobił tam swoistą szkołę podstawową i szkołę średnią. W Palencji został zauważony przez kanoników z Osmy, a ponieważ Osma i biskup tamtejszy, najpierw Jan, później Diego, organizowali taką wspólnotę właśnie księży, którzy i w ogóle młodych też ludzi, którzy chcą żyć zgodnie z duchem reformy gregoriańskiej, czyli na takie wyśrubowane normy, więc zgarnął Dominika do Osmy. W Osmie Dominik bardzo szybciutko, proszę Państwa, okazał się, że jest człowiekiem bardzo porządnym, solidnym, eleganckim, grzecznym, miłym, uczynnym, i został odpowiedzialny, był odpowiedzialny za skarb katedry w Osmie oraz za bibliotekę osmiańską. Później w roku 1200 został wyświęcony na księdza, rok później już był subprzeorem, tylko kwestia czasu, jakby został biskupem w Osmie, pewnie najpierw przeorem, później w ogóle biskupem osmiańskim, więc kariera wspaniała się przed Dominikiem ukazywała, a Dominik spokojnie sobie robił to, co ma robić. Między innymi, proszę Państwa, był odpowiedzialny za księgi. I jedna z ksiąg, za którą był odpowiedzialny, teraz wiemy, jest, proszę Państwa, niejaki Beatus, to jest księga autorstwa Beatusa, Beatus z Liban, tak się nazywał, VIII wiek. On napisał, ten Beatus napisał komentarz do Apokalipsy. I ten komentarz do Apokalipsy jest o tyle ciekawy, że w wieku XII do tego komentarza zostały dorysowane ilustracje. To jest trochę, proszę Państwa, to jest coś ciekawego, co się zaczyna dziać w wieku XII, mianowicie książki z ilustracjami, ilustracje, które mają być elementem wyjaśniającym teologicznym. Między innymi, tak jak zobaczycie sobie Scivias, Hildegardy z Bingen, ona napisała taką książkę, którą nikt nie wie, o co tam chodzi, ale generalnie wszyscy cmokają i się zachwycają. Generalnie ona też są z obrazkami. I Beatus miał taki obrazek na środku księgi. To jest gigantyczna księga, ona jest takiej wielkości, proszę Państwa. Jak się ją otworzy w całości, to wtedy pokazuje się coś takiego jak Mappa Mundi. Mappa Mundi. I to jest księga, która była tylko kilka razy w roku otwierana w Osmie dla ludzi. Ludzie przychodzili sobie z całych okolic. W tym świecie w miarę, proszę Państwa, dość ubogim, jeżeli chodzi o ilość sztuki takiej i obrazków, informacji, to, proszę Państwa, dla nich to było przeżycie, kiedy kilka razy w roku była otwierana księga i ludzie mogli sobie zobaczyć na przedstawienie świata. Proszę Państwa, i to jest ważna rzecz, ponieważ tu ludzie stawali z otwartymi buziami i mogli po raz pierwszy zobaczyć, jak świat wygląda tak całościowo. Proszę Państwa, nie było jeszcze zdjęć NASA i innych, gdzie można sobie obejrzeć właśnie kulę ziemską, bo my już żyjemy w tej epoce, że każdy z nas od dziecka wie, jak wygląda Ziemia, ponieważ natomiast oni świat widzieli tak, a zatem tak wygląda świat. A Dominik mówił, tak wygląda świat. A co ten świecie jest, proszę Państwa? Ta mapa Mundi, która tu jest na tym slajdzie, to nie jest, proszę Państwa, slajd, to nie jest mapa z Osmy, to jest z innego, bo tych batusów było kilka na świecie, jest zachowany, ale on dobrze też, proszę Państwa, pokazuje. Ponieważ, proszę Państwa, tu mamy świat i drodzy ludzie, kochani, w tym świecie jest w samym centrum, jest Jerozolima i to jest centrum świata, tam się znajduje pępek świata, a jest również w tym świecie, za tym Czerwonym Morzem, jest taki teren, który nazywa się Antypody. Wszyscy Antypody, tak? Czyli to, co jest pod spodem, tak pod stopami, i tam nie ma możliwości no jest bardzo trudno dojechać, ponieważ trzeba przejechać przez taki specjalny okręg świata, który jest pochłonięty w gigantycznej temperaturze i tam jest gdzie, więc jak przyjechać, nikt nie wie, ale później za tym okręgiem temperatur jest Antypody i tam na tych Antypodach, i ludzie mogli zobaczyć, różne postaci były, mianowicie tam na tych Antypodach mieszkają ludzie, którzy mają głowy w brzuchach. Wszyscy, ojejku, i to są tak zwane gemmy, i Dominik tłumaczył dalej, a mówi, tam są też ludzie, którzy składają się tylko z jednej nogi i one się nazywają Sciapode, skaczą na tej jednej nodze, ale to nic, tam są ludzie z twarzami psów i nazywają się Cynecofale, i wszyscy ludzie, nie no, szok, mówi, tak, to jest, takie są nasze krańce świata. Proszę Państwa, dlaczego to jest ważne? Ponieważ kiedy Dominik i kiedy w ogóle to pierwsze pokolenie ludzi zastanawiało się i słuchało, że Pan Jezus każe ludziom i apostołom iść na krańce świata, to proszę Państwa, oni krańce świata rozumieli tak. To są krańce świata. Czyli mają iść do Cynecofalów, Gemów, Sciapode, innych tych przedziwnych ludzi, których nikt nawet nie widział, ale to jest kres. Proszę Państwa, to jest ważne, ponieważ to my dzięki tym książkom, to jest bardzo, bardzo, ja się jestem wdzięczny Bogu i naukowcom, że oni poszli w tym kierunku, żeby rekonstruować świat wyobraźni tych ludzi. Żeby zobaczyć, jak oni pojmowali pewne pojęcia, które dla nas są jakby już niezrozumiałe. Właśnie dla nas krańce świata to jest jakieś symboliczne, coś tam, a dla nich krańce świata to był natychmiastowo pojawił się obraz ludzi, których nikt nigdy nie widział i których nikt nigdy, ale to jest tam, ewangelizacja skończy się wtedy, jak do nich trafimy. To jest bardzo ważne i Dominik rzeczywiście, proszę Państwa, coś takiego widział, otwierał i ja myślę, że przystało na porządnego archiwistę, to na pewno Dominik nieraz sobie wieczorami chodził do archiwum, otwierał tą księgę i sobie tak spokojnie patrzył i przyglądał się temu. I proszę Państwa, to są księgi i tam między innymi do ósmy zakupił również ową kartę Caritatis Cystersów. Coś, co kształtowało świętego Dominika. I tutaj mamy takie, zaraz do tego wrócimy, ale proszę Państwa, może niech sobie ta karta Caritatis, ta mapa Mundi będzie, ponieważ wszystko było bardzo piękne u świętego Dominika. Wszystko było rewelacyjne, Dominik się formował, kształtował, kariera piękna, zakonna, taka kościelna, stała otworem. I proszę Państwa, wszystko do roku 1202. Ponieważ w 1202 roku Dominik został poproszony przez swojego biskupa. Drogi Dominiku, mamy bardzo ważne zadanie, misję do spełnienia. Misję. A ty misję kochasz, prawda? No tak, uwielbiam misję, kocham misję. Więc mamy misję. Sam król Ferdynand nas poprosił o to, żebyśmy pojechali na misję. A Dominik mówi, cóż to za misja będzie, drogi biskupie Diego? On mówi, ta misja będzie niezwykła. Musimy znaleźć żonę dla syna Alfonsa. No dobrze. Myślałem, że będzie coś fajniejszego, nie? Gwiazda Amazonii, albo tak. No. Ale Amazonia nie została jeszcze odkryta, drogi Dominiku. No dobrze, przepraszam za to. No dobrze, czyli mamy znaleźć żonę dla Alfonsa. No tak. No to będzie ciężkie. Sam wiesz, o co chodzi do Diego. No wiem, wiem, ale znajdziemy gdzieś na krańcach świata, znajdziemy tylko żonę z jedną nogą albo z głową w brzuchu, ale coś ja, trzeba Alfonsowi jednak tą kobietę znaleźć. No więc Diego mówi, jedziemy do Marchi, do jakiejś Marchi, proszę Państwa, wyruszyli. Nie wiemy, co to była za Marchia. Generalnie historycy uważają, że to była jakaś północ Europy, Dania, Holandia, jakieś te tereny, proszę Państwa. Natomiast niedawno jeden z historyków powiedział, że nie, to nie była żadna Holandia, Dania czy tego. Tylko proszę Państwa, to było księstwo raciborskie do księcia Leszka Plątonogiego, który to Leszek Plątonogi podobno miał jakąś córkę, nie wiem, sta się prostonogą, czy jakoś innego, nie wiem, żołnierza, ale generalnie jakaś tam, nikt nie zna imień, ale najprawdopodobniej była jakaś wolna panna i Dominik z Diego miałby się gdzieś zagubić po drodze, no bo był kierunek na Brukselę, ale z coś innego i pojechali na Racibórz i może trafili do nas. To jest, ja szczerze, z dużym dystansem podchodzę do takich radosnych interpretacji, ale kto tam wie? Dobrze. Natomiast proszę Państwa, pojechali, znaleźli kobietę, nawet się nadawała, mieli wrócić, wrócili, z powrotem pojechali, bo Alfonsowi się spodobał obraz, bo przywieźli obraz tej panny, ale później okazało się, że pannie Alfons się nie spodobał, kiedy przyjechali do tej marki, to powiedzieli tylko, że Gosi nie ma w domu, umarła. Więc i o tym, no i musieli szukać innej. Natomiast proszę Państwa, nie chodzi o samą misję, tylko chodzi o to, co w trakcie tej misji się wydarzyło. Mianowicie, kiedy przekroczyli Pireneje, a Pireneje to są wysokie góry, to warto o tym pamiętać, kiedy będziecie Państwo kiedyś sobie na przykład postanowili jechać rowerem z Barcelony, dajmy do Francji, że są takie góry po drodze. Ja proszę Państwa, 3 lata temu nie wiedziałem o tym. I myślałem, że sobie przemknę gdzieś tam koło morza, się okazało, że musiałem jechać przez te Pireneje. To są bardzo, więc na przyszłość proszę sprawdzać też, taka dobra rada. Przejechałem to, ale byliśmy z ojcem Emilem Smolaną uciechą dla wszystkich ludzi, którzy tam jechali tymi swoimi samochodami. Tak i tak. A my żeśmy na tymi z tymi rowerami tak sunęli sobie z sakwami. Natomiast, proszę Państwa, kiedy przekroczyli te Pireneje, to zobaczyli rzecz, która była niezwykła dla tych ludzi, w ogóle dla Dominika i Diego, ponieważ ze świata, który był światem bardzo katolickim, bardzo porządnym, to jest, proszę Państwa, pamiętajmy, Hiszpania przez to, ponieważ była otoczona, to znaczy od południa miała tych zagrożeń, muzułmańskie ciągle kwitło, więc proszę Państwa, tam gdzie jest zagrożenie, tam gdzie jesteś, żyjesz w jednak napięciu, to masz bardzo mocno, następuje takie wykrystalizowanie kim, takie własnej tożsamości. Jestem katolikiem. I proszę Państwa, to byli tacy katolicy w tej Hiszpanii porządni, ponieważ wiedzieli, co to znaczy być katolikiem. W odróżnieniu od muzułmanów, musieli być mocno określeni. Natomiast przekroczyli Pireneje i nagle zobaczyli świat, w którym kościoły są puste, klasztory są zamknięte. Biskup mieszka na 10. piętrze w kawalerce, bo tylko tyle go było stać, bo i tak diecezja jest martwa. Nagle zobaczyli, proszę Państwa, świat, w którym nie ma w ogóle kościołów katolickich. Świat, który jest całkowicie, jest pełno ludzi, ale to są ludzie, którzy żyją według swoich norm, w swojej interpretacji chrześcijaństwa, który dla Dominika był po prostu szokujący. Ponieważ już nawet pierwsza rzecz, jaką przekroczyli, oni nawet, proszę Państwa, oni nie mieszkali po żadnych klasztorach czy kościołach, bo nie było gdzie mieszkać. Jedynie mogli się zatrzymać tam, gdzie mogli się zatrzymać, czyli w ówczesnym hostelu, czyli karczmie, i po prostu sobie usiąść, zamówić 2 pokoiki i 15 pokoi dla dworu całego Diego z Osmy, i po prostu siedzieli, patrzyli, się dziwili. I pewnie tego, proszę Państwa, w tym dniu, kiedy Dominik coś takiego przeżył, spotkał też, po raz pierwszy usiadł z kimś przy stole w tej karczmie, jak to często w karczmie się siada z różnymi ludźmi, jak w schronisku, i nagle Dominik się pyta, ale o co tu chodzi? I nagle tutaj mówi jakiś karczmarz czy inny, mówi, my jesteśmy prawdziwymi chrześcijanami, nazwanymi przez Kościół katarami. My żyjemy według tych norm, wierzymy w to, w to, w to. I Dominik patrzył na tego, proszę Państwa, człowieka i zastanawiał się, ale co to jest w ogóle? Jak z tym człowiekiem rozmawiać? Przecież ten człowiek ma całkowicie, ta teologia, którą on reprezentuje, ona jest kompletnie błędna. Ten niechęć do ciała, w ogóle odrzucenie z całej tradycji. Przecież to jest po prostu prosta droga do piekła. W ogóle co to jest? Ale Dominik sam, proszę Państwa, dla niego to musiał być szok, ponieważ on nawet nie wiedział, jak uzasadniać swoją wiarę. Proszę Państwa, uzasadnianie wiary, ono się będzie rozwijać dopiero 50 lat później na uniwersytetach, kiedy wszyscy już będą wiedzieli, jak tutaj zareagować na argument na to. Wszyscy, ale wcześniej nikt się tego nie uczył z prostego względu, ponieważ od przynajmniej starożytności, kiedy już się te wszystkie herezje dawno skończyły, nikt się specjalnie nie uczył apologetyki, takiego uzasadniania swojej wiary. To proszę Państwa, my jesteśmy w podobnym momencie jak wtedy Dominik, gdzie my też, no, ktoś powie jakąś tam rzecz, a my na przykład, a wy wierzycie w trzech bogów. No i katolik się zajmuje, czy chrześcijanin mówi, chyba nie, dzisiaj Bogu nie wierzymy, wierzymy w jednego Boga, ale nikt nawet nie jest w stanie, nawet nie wie, ludzie nie wiedzą, jak uzasadniać prawdę o Trójcy Świętej. Jak to niedawno pytam się jednego pana, mówi, że pana, a czy Jezus, to był kandydat na Ojca Chrzestnego, tego mówię, proszę mi powiedzieć, czy Jezus jest Bogiem? A on mówi, no bez przesady, ojcze. Ja mówię, proszę pana, proszę sobie najpierw przeczytać Wikipedia, hasło katolicyzm. Może zacznijmy od jakichś fundamentów. Więc proszę państwa, ale to jest sprawa taka, którą Dominik też stawał przedtem. On nie wiedział, jak uzasadniać, chciał, proszę państwa, i oni rozmawiali ze sobą całymi godzinami. Po raz pierwszy Dominik zobaczył, proszę państwa, człowieka, który był poza Kościołem z powodu myślenia. To znaczy sam się postawił poza z powodu myślenia i Kościół nie miał dla tych ludzi żadnych oferty i nie wiedział nawet, jak rozmawiać. I dlatego, proszę państwa, ja ten rok 1203, czyli spotkanie z heretykami, z katarami, z boni chrystiani w tej karczmie, uznaję za moment przełomowy, kiedy rodzą się Dominikanie. To jest, proszę państwa, to jest moment, kiedy rzeczywiście to jest moment tego kluczowy. To jest podobna, identyczna sytuacja jak Franciszkanie. Franciszkanie zrodzili się wtedy, kiedy Franciszek jeszcze jako normalny, zwykły, już nawrócony po tym wszystkim hulaszczym życiu, nagle spotyka Trędowatego, brzydzi się nim, Trędowatego, który jest wykluczony z powodu swojej choroby, ze środowiska. I nagle widzi, że jeżeli on go zostawi, to on zostanie kompletnie sam. I wtedy go chwyta, przytula i proszę państwa, rodzą się Franciszkanie. Franciszkanie zrodzili się przede wszystkim ze spotkania ludzi, którzy byli wykluczeni z powodu z różnej choroby, tego wszystkiego, co sprawia, że nie są w społeczeństwie. Natomiast Dominikanie narodzili się z powodu spotkania ludzi, którzy byli wykluczeni z powodu sposobu myślenia i Kościół na jednych i na drugich nie miał pomysłu, jak się nimi zająć. I ten moment dla Dominika był kluczowy, ale jeszcze jeden ważny moment, ważny taki, który dla mnie jest też istotny, to jest, proszę państwa, on zaczyna prowadzić akcję. Zastanawiać się, jak, co z tymi ludźmi zrobić. Razem z Diego zaczynają, proszę państwa, podłączają się do misji cystersów, która wtedy tam działa. I zaczynają przekonywać, rozmawiać z tymi ludźmi. Widzą, jadą, mają naprawdę wspaniałe, najlepsze środki ewangelizacji. Przyjeżdżają wozami, otwierają kino, po prostu wszystko, ulotki, książki, wszystko, tylko wróćcie do kościoła. Tylko tego wszystkiego od was chcemy. Przyjeżdżają w sposób bogaty. Wszystko mają. Po prostu to jest laptop, prezentacja, po prostu wszystko, tylko wróćcie. Proszę państwa, i 3 lata tak robią, a to nie działa. Oni gdziekolwiek nie przyjeżdżają, to się z nich śmieją ci heretycy, robią różne rzeczy. Dominikowi jest przykro. Cystersi w ogóle uważają, że to nie ma sensu, że trzeba po prostu ich wszystkich wybić i to jest najlepsza droga. Generalnie Dominik mówi, ale coś tutaj nie działa. Tylko co? Przecież my im, tym ludziom, wszystko dajemy. Czego oni nie chcą tego? I proszę państwa, w pewnym momencie nagle zrozumieli. To jest, proszę państwa, przełom dla Dominika. Mianowicie w 1206 roku siadł z Diego i mówią, wiem co trzeba zrobić. Mówi, co Diego, co Dominiku? Musimy to wszystko zostawić. Musimy zostawić nasze stroje, nasze pierścienie, nasze wozy, nasze prezentacje, nasze wszystko, nasze książki, folderki, wszystko, akcje. Musimy to wszystko zostawić i pójść do tych ludzi bez niczego. Tak jak jest w Ewangelii. Diego mówi, Dominiku, ja nie rozumiem ciebie, ale najpierw pierwsza rzecz, musimy pójść do papieża, zapytać się, czy w ogóle tak możemy. Ponieważ, pamiętaj o tym, Dominiku, my jadąc do tych ludzi nie reprezentujemy siebie, tylko reprezentujemy papieża, a papież jest zastępcą Chrystusa na ziemi i nie możemy wyglądać jak obdartuchy, kiedy reprezentujemy władcę świata. No Dominik mówi, no to prawda, no to jest dość niekompatybilne takie. Więc pojedźmy do papieża zapytać się, co on na to. Papież Innocenty IV, Innocenty III, który sam siebie określał, że jest niżej niż Bóg, ale wyżej niż człowiek, w tym momencie unosił się 500 cm na ziemią. Kiedy przyszedł Dominik z Diego, osiadł na moment, mówi tak. Mówi, o wielki, wspaniały papieżu, cudowny, przenajste. Mamy pomysł, będziemy cię reprezentować, Ale nie będziemy na zewnątrz wyglądać, jakbyśmy Cię reprezentowali. To jest, proszę Państwa, tak jakby ktoś był reprezentantem prezydenta Polski i przyszedł ubrany po prostu bida z nędzą. No to wtedy mówimy, nie, bez przesady. Jak to jest? To jest reprezentacja Polski? To jest chamstwo, jak on się tak ubrał. I podobnie, proszę Państwa, Dominik z Diego mówią, my będziemy niekompatybilni. A Innocenty III mówi, nie rozumiem tego, co mówicie, ale zgadzam się w imię Ojca i Syna Świętego. Amen. Proszę Państwa, i to jest niezwykły zmysł proroczy papieża, który robi coś wbrew sobie, mówi, to będzie kompletnie niespójne, ale Ewangelia tak mówi, więc idźcie. I proszę Państwa, to jest rzecz niezwykła. Idą bez niczego. I po raz pierwszy, proszę Państwa, stają. I to jest pięknie w Libelusie, to jest pokazane. Idą, oni im tam, ci heretycy rozsypują kolce, ci idą dalej. I w pewnym momencie, proszę Państwa, ci heretycy, oni stanęli na rynku miasta, proszę Państwa, są bez butów, bida z nędzą i nagle ci boni chrystiani mówią, o matko, jeżeli my im nie damy jeść, to oni umrą. Jeżeli my im nie damy domu, to nie będą mieli gdzie mieszkać. Ci goście nas potrzebują. I po raz pierwszy, proszę Państwa, było coś niezwykłego, co się wydarza. Mianowicie dotychczas to Dominik z Diego im wszystko dawał. I nic nie chciał od ludzi. Ludzie im byli niepotrzebni w ogóle. Mieli tylko przyjąć. A po raz pierwszy, proszę Państwa, oni zobaczyli, że tych ludzi naprawdę potrzebują. Bo jeżeli nie będzie tych ludzi, to oni umrą. Jeżeli nie będzie tych ludzi, to nie będą mieli gdzie mieszkać. Naprawdę w pewnym momencie nagle ci ludzie też odkryli w Dominiku i Diego ludzi, którzy ich potrzebują. Następuje, proszę Państwa, współodpowiedzialność za siebie. I biskup Ryś, to jest, on gdzieś niedawno też coś takiego powiedział, że prawdziwa ewangelizacja się zaczyna w momencie wtedy, kiedy my naprawdę ludzi potrzebujemy i ludzie też odkrywają, że my ich potrzebujemy. Że to jest wzajemne obdarowywanie się, a nawet, proszę Państwa, to jest coś, jeżeli się jest, ja myślę, że każdy kapłan to potwierdzi, bardzo często jest, proszę Państwa, coś takiego, że ludzie przychodzą do nas, mówią, Ojcze, bardzo dziękuję za spowiedź, za jakieś tam, za pomoc duchową, za inne, że w ogóle dzięki Ojcu tego, a my myślimy sobie, mówię, człowieku, Ty mi dziękujesz? Przecież to jest tak, że gdyby nie Wy, to wielu z nas by już dawno odeszło z kapłaństwa, z zakonu, z życia i tego. To bardzo często my bardziej w pewnym momencie potrzebujemy świeckich niż świeccy nas. Mimo, że jest właśnie, że jest całkowicie jakby zmiana, tak się patrzy z zewnątrz. Natomiast to, co Dominik zrobił, to jest, proszę Państwa, odkrycie współodpowiedzialności i tego, że się naprawdę tych ludzi potrzebuje, a nie tylko tak potrzebuje się po to, żeby spełnić ideę i mieć odhaczone, nawrócone, wrócił do kościoła, ale nie obchodzi nas. Nie, w ogóle nas nie obchodzi, nic od Was nie chcemy. A nagle w tym momencie zaczęli o tych ludzi chcieć. Ci ludzie odkryli też, że są potrzebni. Proszę Państwa, w tym momencie 1206 rok zmienia się wszystko u świętego Dominika i zaczyna się ta akcja rzeczywiście rozwijać. Dominik wchodzi całkowicie w nową drogę i rozpoczyna się wielkie też dzieło powstawania zakonu dominikańskiego, który niestety zostaje w pewien sposób zatrzymane przez 1209 rok. Mianowicie rozpoczyna się jednak, cystersi nie wytrzymali i papież nie wytrzymał. Trzeba to było załatwić szybko. Dlatego, proszę Państwa, pojawia się krucjata przeciwko Katarom 1209-1229 i ona sprawia, że to już całkowicie jest prawie nie do zatrzymania i akcja pomocy Katarom jest skazana na niepowodzenie. Jedyny plus jest tylko taki, że, proszę Państwa, Dominik zaczął zastanawiać się nad tym, że problem katarski, okej, on został strasznie rozwiązany za pomocą krucjaty, ale to nie jest żadne rozwiązanie, ponieważ kwestia czasu, kiedy takie same wspólnoty zaczną powstawać w innych miejscach. I to jest może nawet na moment Katarzy przestaną istnieć, jak ich po prostu te wszystkie armie wybiły. Ale to nie jest żadne rozwiązanie. I od tego momentu Dominik, proszę Państwa, to jest ciekawe, on nie uczestniczy w krucjacie. Ja myślę szczerze jako historyk, że to nie jest tak, że on po prostu chodził z transparentem z wojną, nie przemocy i tak. Nie, myślę, że on po prostu był dzieckiem swojej epoki, ale co jest bardzo interesujące, nie angażował się w ogóle w tą krucjatę. Nie było go. Historycy się zastanawiają, dlaczego w ogóle nie ma nawet wzmianki o nim. Bóg przecież jako kaznodzieja od razu by gdzieś zaistniał. Przecież taki są kronikarze, którzy zapisywali wszystko, co ci tam robili w czasie tego. Dominik nie. Proszę Państwa, zaczyna być, Dominik angażuje się dalej w tą akcję pomocy, rozmawiania z Katarami, może nie pomocy, rozmawiania tym, którym się dało rozmawiać, ale przede wszystkim wchodzi w akcję z biskupem tego, w jaki sposób uniknąć problemu katarskiego. Co doprowadziło do powstania ruchu katarskiego? Doprowadziło to, że świeckimi wiernymi nikt się nie zajmował i nie mieli żadnej formacji duchowej, intelektualnej, duszpasterskiej. I dlatego też kolejny biskup już Tuluzy, Fulko, razem z Diego zaczynają tworzyć akcję tworzenia, takiej formowania kaznodziejów, którzy będą odpowiedzialni za pracę z ludźmi świeckimi poprzez prowadzenie, mówienie kazań, poprzez formowanie intelektualne, poprzez z jednej strony intelektualne, ale również duchowe, poprzez spowiadanie uszne, a przede wszystkim, proszę Państwa, tworzą taki bardzo ciekawy eksperyment duszpasterski na terenie diecezji tuluskiej, która rzeczywiście zaczyna to działać i w tym samym czasie nakłada się niezwykła rzecz, mianowicie, pojawia się niezwykła rzecz, mianowicie odbywa się Sobór Laterański IV. Papież Innocenty III prosi biskupa Fulko o przygotowanie i uczestniczenie w przygotowaniu jednego kanonu, który ma być włączony w akta soborowe. I oni, biskup Fulko wraz z taką ekipą kaznodziejów, którzy zajmują się na co dzień kaznodziejstwem, stworzyli kanon, który, proszę Państwa, był kanonem proroczym też. I został ogłoszony na soborze w 1215 roku, zaczynający się od słów intercetera, gdzie było jasno określone, w każdej diecezji biskup ma wyznaczyć kaznodziejów do głoszenia kazań dla ludzi, ponieważ dotychczas tego nie było. Było w niektórych diecezjach, Tuluza i tyle tak naprawdę, ponieważ wszędzie inni biskupi w ogóle się tym nie zajmowali. Ludzie mieli przynosić pieniądze i nic więcej. Natomiast nie było żadnej formacji, nie było też księży wykształconych. Natomiast Sobór nakazywał, w każdej diecezji mają być kaznodzieje, a jeżeli nie będzie kaznodziejów, to biskup może nawet być ściągnięty z urzędu. I proszę Państwa, ja myślę, że jak ten kanon został ogłoszony na Lateranie w 1215 roku, to biskupi się pukali w głowę, mówiąc, dobrze, drogi Ojcze Święty, ale kim my to mamy robić? My nie mamy księży wykształconych do tego. Okej, może Fulko ma tam fajną ekipę z Dominikiem na czele, super, świetna, a my? A my po prostu nie mamy tego. A papież mówił, spokojnie, spokojnie. To ma być tak. Wiem, że nikt z was tego nie rozumie teraz. A nawet pukacie się w głowie i mówicie, że papież jest głupi, jest kompletnie, nie myśli tego, że to jest łamanie tradycji i innych rzeczy. A papież mówi, nie, ja wierzę w Sobór i wierzę w to, że rzeczywiście możemy wspólnie coś zrobić. Proszę Państwa, kanon powstaje w 1215 roku, a rok później powstaje zakon kaznodziejów. A w 1217 roku nagle, proszę Państwa, się okazuje, że wszędzie, gdzie się pojawią bracia kaznodzieje, to biskupi z radością przyjmują tych kaznodziejów. I dlaczego mówię o tym kanonie, proszę Państwa? Ponieważ często w naszej historiografii też się mówi, że to jest taki cudowny charyzmat. Byliśmy od początku świetni. Po prostu pojawiali się dominikani, wszyscy, wow, rewelacyjne, który kościół chcecie, proszę bardzo, ten, nie wiem co, proszę bardzo, zapraszamy. Proszę Państwa, to nie jest tak, bo nikt nas nie znał w 17, 18, 19, 20, 21 roku, to trzeba było lat wielu, ale proszę Państwa, nikt nas nie znał, ale wszyscy, na przykład kiedy pojawił się dominikanin w jakimś mieście, w Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku, wtedy było, witam serdecznie, jesteśmy bracia kaznodzieje. No dobrze, no co? Poprosimy o kościół, klasztor, miejsce, będziemy głosić kazania. No. Po co nam tu? Nam księża nie są tacy potrzebni, po co tego? Wtedy dominikanie mówili, tak, rozumiemy. Czy ma czcigodny ksiądz biskup akta Soboru Laterańskiego IV? No mamy, oczywiście, że mamy tego. Proszę o czytanie 10 kanonu. W każdej diecezji mają być kaznodzieje. Jeżeli nie będzie kaznodzieju, biskup może być ściągnięty z urzędu. No więc, ilu kaznodziejów macie u was? A biskup wtedy mówi, o Boże, no oczywiście, że mamy świetny kościół, stoi. Księże proboszczu już, nie jest ksiądz proboszczu tego wydziału. Proszę bardzo, to jest, czekał od zawsze, witamy serdecznie, rewelacja, nie? No, jak no w ogóle, o, robimy odpust tutaj taki, że naprawdę będziemy... I proszę Państwa, między innymi pojawienie się tego kanonu, on sprawił, że dominikanie się świetnie rozwijali. Ponieważ rzeczywiście było zapotrzebowanie na kaznodzieja, a przede wszystkim, proszę Państwa, było zapotrzebowanie na jedną sprawę. Na ludzi, na księży, którzy będą głosić kazanie i będą formować ludzi świeckich. Ponieważ tego dotychczas nie było. Ten aspekt został zaniedbany w XII wieku. Oczywiście byli premonstratensi, którzy coś próbowali robić, mieli być biskupi, którzy w końcu są ordo predicator, ale wyglądało to różnie. Natomiast w tym momencie wszyscy wiedzieli jedną rzecz. Potrzeba nam rzeczywiście prawdziwej, permanentnej formacji ludzi świeckich, traktowani ich tak samo jak księży formowani, ponieważ oni są takimi samymi wiernymi. Tak samo mają znać się, przynajmniej na tych głównych prawdach wiary, mają uzasadniać, posiadać umiejętność uzasadniania swojej wiary, ale trzeba ich traktować po prostu na równi. I proszę Państwa, ten kanon to wprowadza i druga rzecz, ten sobór wprowadza również w kanonie 21, zaczynający się od słów omnis utrius quae sexus, obowiązek spowiedzi corocznej, który, proszę Państwa, też był formą, bardzo ciekawą, formacji takiej duchowej ludzi. To było zarezerwowane dla księży, dla księdza proboszcza przede wszystkim i dla księży w parafii, gdzie księża znają ludzi i ludzie znają księdza i ksiądz jest odpowiedzialny pod właśnie karą ekskomuniki do zachowania tajemnicy spowiedzi, ale ma formować człowieka indywidualnie. Proszę Państwa, pojawienie się spowiedzi usznej było wprowadzeniem czegoś fenomenalnego tak naprawdę, mianowicie jakim jest formacja duchowa tych ludzi w sposób taki wewnętrznym forum, takim tym właśnie w duszy, czegoś, czego w ogóle nie było. Proszę Państwa, to jest o tyle ważne, to co tutaj mówię, że my w tym momencie, my stoimy przed wielkim wyzwaniem na nowo przemyślenia sakramentu spowiedzi. Ponieważ, proszę Państwa, sakrament spowiedzi został ustanowiony dla wspólnoty we wspólnocie, gdzie ksiądz zna penitenta, penitent zna księdza. Co pozwala na wiele rzeczy, na przykład jeżeli znamy księdza, to ksiądz wiele różnych rzeczy nie może zrobić, tylko musi też wejść bardzo często w przestrzeń miłosierdzia i po prostu też pokory. Natomiast, proszę Państwa, w tym momencie, ponieważ Kościół jest całkowicie zindywidualizowany, większość z nas nie jest w żadnej wspólnocie, bardzo często przychodzą ludzie penitenci do księdza, którego nie znają, ksiądz w ogóle nie zna penitentów i, proszę Państwa, to się robi w pewnym momencie takie jak odhaczanie. Niby jest wszystko ważne, jest materia, jest forma, jest materia grzechu, jest forma, jaką jest absolucja, ale proszę Państwa, to nie działa, ponieważ nie tylko sama jakby istotowe elementy sakramentu formują, ale również sama przestrzeń, którą była jakby wspólnota, formuje też penitenta, tak samo spowiednika. I moim zdaniem, proszę Państwa, to, że w tym momencie ten sakrament spowiedzi, on ma różne formy, też takie często nawet patologiczne, wynika z tego, że bardzo często został stworzony dla wspólnoty, w tym momencie stał się elementem jakimś indywidualnym. Ja bardzo przyznam szczerze, że jako średniowiecznik ja bardzo z tego powodu cierpię, że ja na przykład nie znam swoich penitentów. Bo całkiem inaczej wygląda, każdy z Was wie, spowiedź u księdza, którego się zna i kiedy ksiądz się zna i kiedy się rozmawia, kiedy często po prostu jesteś twarzą w twarz. To jest całkowicie inny rodzaj, można wtedy, a jeszcze na dłuższą metę, to jest w ogóle wtedy jest prawdziwa formacja. I dominikanie byli, proszę Państwa, między innymi do tego też powołani. Do kaznodziejstwa i do spowiadania w danej parafii bardzo, gdzie ludzie Ciebie znają i znali też dominikanów. I dlatego też ci dominikanie mieli siedzieć na pupie w klasztorze i być tam. I to jest wszystko, proszę Państwa, bardzo mądrze przemyślane. I tak jak mówię, nasz zakon powstaje 22 grudnia 1216 roku, 21 stycznia, czyli dwa dni temu, był drugi dokument wydany Gratiarum Omnium Largitori, który ustanawiał już tak, zamykał, domykał fundację. I proszę Państwa, powstają dominikanie i są sobie do dnia dzisiejszego. I, proszę Państwa, jest dwie po i w tym momencie mogę skończyć. To jest, proszę Państwa, tak czujecie, że to jest taki minimalny wgląd w ten świat, ale mam nadzieję, że to Wam pomoże też, proszę Państwa, samym jakoś się też dalej studiować, doczytywać, szukać, poszukiwać, ale przede wszystkim też pamiętajmy, studiujemy historię przede wszystkim po to, żeby lepiej żyć teraz. Żeby też lepiej sobie radzić z rzeczami, które na przykład wydają nam się nieprzemyślane, a okazuje się, że one już podlegały pewnej refleksji, bardzo mądrej kiedyś. Więc dlatego niech ta historia będzie dla nas też taką nauczycielem życia. Dobrze, bardzo dziękuję. Czy ktoś ma pytania? Jakieś... Oczywiście pytanie jest, myślę, że ponieważ ja tylko zarysowałem temat, jest tak dużo, że moglibyśmy się... Jest jedna, proszę bardzo.
Czy Dominikanie chrystianizowali wraz z rozwojem Ameryki, na przykład Meksyku?
Bardzo ciekawe pytanie, proszę Państwa. To jest też pokazuje tam wszędzie, gdzie... Ja jeszcze jedną rzecz narysuję. Pani Kasiu, by można było zapalić, nie? Bo namaluję Wam, proszę Państwa, wykres na charyzmat dominikański, co sprawia, że ktoś jest dominikaninem. Natomiast jeżeli chodzi o to pytanie, bardzo interesująca rzecz, że rzeczywiście mamy ten przywilej, Dominikanie, że jeżeli dzieje się coś wielkiego, to my się od razu pojawiamy. Ja się dziwię, że, proszę Państwa, kiedy wylądował na Księżycu, że gdzieś tam nie wyskoczył nagle Dominikanin za skały, ale to jest pewnie jakieś przeoczenie dominikańskie.
Nie było,
tak samo, proszę Państwa, właśnie może nie było, że to wszystko to jest spisek Amerykanów, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o Amerykę, to jest niezwykła rzecz, ponieważ już, jak pamiętamy, 92 rok zostaje odkryta Ameryka. Już w 98 roku są pierwsi księża, przepływają do Ameryki. Natomiast już w roku 1510 przybywają Dominikanie do Ameryki, a w 512 ma miejsce niezwykła rzecz, mianowicie Dominikanin Antonio Montesinos, który jest niezwykłym człowiekiem, stanął na ambonie w Boże Narodzenie i ci wszyscy Hiszpanie stali, ci już właściciele ziemscy, którzy posiadali majątki tych biednych Indian, którzy nie wiedzieli, co się dzieje, w różny sposób wykorzystywali, stanął ten Antonio Montesinos i mówi, że każdy, kto uważa, że Indianin nie jest człowiekiem, popełnia grzech ciężki. I co więcej, na jego kazaniu był biskup i powiedział, biskupie, będziesz w piekle się smażył za to, że uważasz, że Indianie nie są ludźmi. A wszyscy patrzyli na proszę Państwa, na tego Dominika jak na wariata. Jakby właśnie mówił o Sciapode, Gemach i innych cynecofalach, bo przecież Indianie są takimi, no to nie są ludzie. I proszę Państwa, Antonio Montesinos i później następny Dominikanin, który początkowo jako ksiądz też posiadał całe plantacje i grupy niewolników indiańskich, przeżywa swoje nawrócenie właśnie pod wpływem kazania Antonio Montesinosa, niejaki Bartolomeo de las Casas i proszę Państwa zaczyna całe swoje życie robić wszystko, żeby doprowadzić do roku 1547, kiedy cesarz Karol IV ogłasza dokument, gdzie określa, że Indianie są ludźmi i nie wolno ich w żaden sposób zniewalać. Ale to jest, proszę Państwa, za sprawą Dominikanów, właśnie Antonio Montesinos. To jest niezwykłe. Jestem bardzo w takim momencie, jak ja, proszę Państwa, jestem dumny, że jestem Dominikaninem, że oni w swoim takim zmyśle proroczym byli w stanie coś takiego odkryć, coś, co nikt tego nie rozumiał. Nikt nie wiedział, o co im chodzi. Przecież to są, przecież nawet całe sławne takie debaty między Bartolomeo de las Casasem a jezuitami, gdzie jezuici uzasadniali, że Indianie nie mają i że ich dusza jest duszą zwierzęcą, a zatem się rozpada zaraz po śmierci, że nie mają w sobie żadnych, że nie należą, jak to ładnie, do porządku rzeczy niezniszczalnych, czyli są podobnie jak drzewa, krzaki, zwierzęta, psy i tego, czyli po śmierci się rozwalają, a Dominikanin uzasadniał, że nie, że Indianie mają taką samą duszę nieśmiertelną jak każdy człowiek, dlatego to są ludzie. To jest bardzo niezwykłe takie tomistyczne całe debaty z jezuitami, ale Dominikanie jak najbardziej tutaj w tym na początku uczestniczyli i zapisali bardzo ładną kartę. Oczywiście ktoś by mógł teraz powiedzieć, ojcze Tomaszu, a Afrykańczycy? No, nie można wszystkiego, bo rzeczywiście bronił bardzo Indian, ale niestety nie bronił właśnie Afrykańczyków, którzy stali się niewolnikami. Niestety to niewolnictwo przez wiele setek lat sobie było. No ale nie można też, trzeba docenić to, co rzeczywiście dobrego zrobili. Proszę bardzo.
Mnie chodziło o coś jeszcze innego. Dominikanie napotkali, mimo że to jest taki kaznodziejski, wielki opór w nawracaniu na przykład Indian meksykańskich i musieli posłużyć się nowym środkiem wyrazu, malowidłami, tłumacząc na przykład tajemnicę Drogi Krzyżowej czy Różańca. I nawet pierwsze objawienie w Guadalupe Maryjne, Maryja jak gdyby wspomaga Dominikanów w ten sposób, że zostawia swój autoportret. Nie chodziło o
to. Aha, to jest o środki, tak?
O środek wyrazu.
No ale pierwszym wydaje mi się, że rzeczywiście, ale pierwszym fundamentalnym środkiem jest to, że dostrzegli w tych ludziach ludzi. Że można im rzeczywiście przedstawiać, głosić. Tam w ogóle bardzo wiele, między innymi elementy też na przykład w liturgię. To, co mieli jezuici zarzuty do Dominikanów, to wprowadzenie elementów z kultów różnych też religii tych azteckich, różnych innych, które zostały wprowadzone też. Takie na przykład stroje czy inne rzeczy, które dla jezuitów były nie do pomyślenia. Natomiast rzeczywiście ja się w pełni zgodzę, że były stosowane wszystkie możliwe środki, żeby do tych ludzi dotrzeć. Na przykład Ludwik Bertrand, który przecież z tymi ludźmi rozmawiał, nie znał żadnego przecież języka tego, ale gadał do tych ludzi, a podobno ci ludzie wszyscy rozumieli go. No więc to jest ciekawe. To ładnie niedawno ktoś powiedział, że to był poliglota, który znał tylko jeden język. Ale tak było. Dobrze, proszę Państwa, za 20. Więc ja jeszcze raz. Chciałem Państwu narysować jedną rzecz. Charyzma, tak żeby Państwo wiedzieli, bardzo krótko, wzór na Dominikanów. Zgodnie z 5. punktem konstytucji podstawowej naszej konstytucji zakonnej, warto wiedzieć, proszę Państwa. Fundamentem jest, proszę Państwa, jest tak. Życie wspólne. Następnie, proszę Państwa, studiowanie. Następne to są, proszę Państwa, rady ewangeliczne. To są trzy elementy, które... Następnie, proszę Państwa, w centrum jest liturgia, która ma życie wspólne, to są liturgia godzin. Studium to jest kontemplacja, modlitwa osobista. Rady ewangeliczne to jest Eucharystia. A to wszystko, proszę Państwa, jest obserwacje zakonne, czyli konstytucje, które to, proszę Państwa, wszystkie te elementy strzegą. Fons, czyli źródło, jest gratia predicationis, czyli łaska głoszenia, a owocem, proszę Państwa, jest predikacja, czyli głoszenie. Proszę Państwa, to jest nasz charyzmat. Dlatego jeżeli ktoś mówi, że Dominikanie nie mają charyzmatu, że nie wiadomo o co chodzi, że tego... Nie, proszę Państwa, jest to wszystko bardzo dokładnie opisane. Ojciec Wojciech mówi, że to jest taki model scholastyczny. Ale proszę Państwa, to zostało wymyślone w XIII wieku. I gdzie w centrum, proszę Państwa, bardzo ciekawe, w centrum jest liturgia. Jest liturgia, życie wspólne, studium, rady ewangeliczne, liturgia w centrum, a to wszystko od zewnątrz chronią konstytucję, czyli nasze prawo zakonne, żeby to się wszystko nie rozlazło. Jeżeli jakiegoś elementu brakuje, to Dominikanina nie ma. Jeżeli na przykład brakuje kontemplacji życia, jeżeli brakuje liturgii godzin albo Eucharystii, to też na siebie wszystko wpływa bardzo dokładnie. Wszystkie te 7, bo to jest, proszę Państwa, 7 elementów, wszystkie muszą być 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 elementów to jest równa się OP. Plus właśnie fons et finis. Finis, czyli cel. Celem naszym jest, proszę Państwa, głoszenie. Ale głoszenie jest wtedy, proszę Państwa, kiedy jest to wszystko.
A przepraszam, na wejściu co jest do domu?
Fons, czyli źródło.
A co jest tym źródłem?
Gracja, predikacja, łaska głoszenia, która jest od Boga samego pochodzi.
Od samego Boga?
Tak? No tak, od Boga.
A skutek,
proszę Państwa, już przetworzone przez nas jest kaznodziejstwo. Ale to wszystko musi być i proszę Państwa, proszę sobie to, może to komuś pomoże w ułożeniu sobie. W średniowieczu oni wszystko mieli bardzo dobrze poukładane i dzięki temu wiedzieli, co jest w życiu ważne.
Byli bardzo poukładani.
Tak, jak jeszcze raz powtórzę, o życiu wiedzieli mało, ale wszystko.
No, ojcze, jeśli można hermeneutykę do tego wykresika jakoś mu nadesłać.
Nie, no to tylko wykład daje.
Tylko wykład.
Ale to ona jest w miarę...
Czyli na zasadzie, jak ktoś przyniec sobie odpije, to nic
nie będzie miał żadnego pojęcia. Wy musicie wytłumaczyć.
Dobra.